polskie.
Przebywając w okresie świąt wielkanocnych, serdecznie życzymy Wam, drodzy słuchacze, zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz zapraszamy do posłuchania kolejnej audycji radiowej Słowo Polskie Wnet. Przy mikrofonie Ina Sandziuk oraz Walerii Franczuk.
Reportaże.
12 kwietnia w Winnicy otwarto wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej pod tytułem Antypolska operacja NKWD na sowieckiej Ukrainie. Ekspozycję umieszczoną w holu siedziby Rady Miasta Winnicy otworzył prezes Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.
Szanowni Państwo, Panie Merze, wszyscy zebrani. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Merowi, Panu Sergiejowi Megunowi, że mogliśmy się spotkać w tym miejscu. Dziękuję władzom obwodowym Winnicy, dziękuję dyrektorowi Archiwum Państwowego Winnicy. Dziękuję również panu konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej Winnicy. Dzisiaj spotykamy się, żeby budować lepszą przyszłość jako sąsiedzi, jako Polska, jako Ukraina. Przed momentem przeszliśmy tym szlakiem historii sprzed 100 lat, idąc razem z Semenem Petlurą, z Józefem Piłsudskim. Ten sojusz z 1920 roku, którego w przyszłym roku będziemy setną rocznicę obchodzić, jest dla nas inspiracją dzisiaj. Józef Piłsudski wyraził to najlepiej. Nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Udało się bolszewików zatrzymać na przedpolach Warszawy. Nie udało się ich zatrzymać przed Kijowem. Ukraina, naród ukraiński znalazł się, był przedmiotem zagłady ze strony nacjonalizmu, ze strony totalitaryzmu sowieckiego, komunistycznego. Wyznaczają to do dzisiaj miliony mogił. Tych mogił, których wielu z nich jeszcze nie znamy. Dla Polaków, którzy żyli na terenie Związku Sowieckiego i nie wyparli się swej tożsamości, nie wyparli się wiary ojców, też oznaczało to śmierć. Ofiarami tak zwanej operacji polskiej z 1938 roku zostało co najmniej ponad 111 tysięcy, to znamy z dokumentów naszych.
Głos zabrali także mer miasta Winnicy Serhii Morgunow i konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damian Ciarciński, który wspierał organizację wystawy w mieście.
I nasi drodzy historyki z polskiej, jak i z ukraińskiej strony świadczy to, co nam zależy na tym, żeby te straszne rzeczy nie powtórzyły.
Obecność przedstawicieli państwa polskiego i ukraińskiego podkreśla znaczenie naszej misji, aby te straszne rzeczy nigdy się nie powtórzyły. Przedstawiciele młodego pokolenia obecni wśród nas, patrząc na te wydarzenia, uświadomią, że są one niedopuszczalne w przyszłości. Również konflikt na wschodzie Ukrainy jest dla Europy sygnałem do działania w celu uniknięcia ofiar. Należy rozpowszechniać tę historyczną informację w różnych językach, aby świat nie był obojętny do tego, co się dzieje w Ukrainie, zaznaczył Damian Ciarciński. Z kolei przewodniczący Winnickiej Rady Miasta Sergiej Morgunow podziękował organizatorom za otwarcie stron historii Winniczyzny i Ukrainy dla ogółu społeczeństwa. Wystawa składa się z 16 plansz opowiadających o losach osób represjonowanych w ramach operacji polskiej przeprowadzonej przez NKWD w latach 1937-1938. Podczas operacji aresztowano ponad 143 tysiące Polaków, obywateli ZSRS. Spośród nich co najmniej 111 tysięcy skazano na karę śmierci. Blisko 30 tysięcy zesłano do łagrów. Na samej Ukrainie, gdzie znajdowało się największe skupisko ludności polskiej w ZSRS, osądzono 55 928 osób, z których 47 327 zamordowano. Po uroczystym wernisażu w jednej z sal Rady Miasta odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości południowo-wschodniej części Miejskiego Parku Wypoczynku w Winnicy, a konkretnie koncepcji upamiętnienia ofiar zbrodni NKWD potajemnie tam pochowanych. Projekt ten nosi tytuł Winnica – topografia terroru. Warto przypomnieć, że park bolszewicy urządzili na terenie zrównanego z ziemią polskiego cmentarza katolickiego.
Reportaże. Na Donieckim Uniwersytecie Narodowym imienia Wasyla Stusa odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pod tytułem Nowy porządek świata – postrzeganie przez pryzmat Wersalu, w której wzięli udział naukowcy z Polski. Podczas uroczystego otwarcia konferencji wystąpił konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński. W spotkaniu oprócz wykładowców i ekspertów z Ukrainy wzięli udział także eksperci w zakresie stosunków międzynarodowych, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego profesor Marek Madej, profesor Andrzej Szeptycki oraz dr Kamisiusz Wójcicki. Głównym organizatorem konferencji był konsulat generalny RP w Winnicy przy współpracy z Donieckim Uniwersytetem Narodowym.
Reportaże. W Winnickiej Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece Naukowej imienia Timiria Zewa odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Poezji. Na imprezie nie zabrakło utworów polskich mistrzów słowa. Na początku spotkania kierowniczka działu języków obcych Maria Malowana, główny organizator wydarzenia, powitała serdecznie zebranych, podkreślając znaczenie tego dnia ustanowionego z inicjatywy UNESCO w 1999 roku. Celem święta jest promowanie pisania, czytania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Według UNESCO ten dzień ma dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie. Przed licznie zebraną publicznością wystąpili uczniowie szkoły nr 7, studenci Uniwersytetu Politechnicznego, goście z Jemenu, Etiopii, Chin, Ekwadoru, przedstawiciele Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia oraz Chrześcijańsko-Demokratycznego Związku Polaków w Winnicy. Reprezentujący różne grupy wiekowe wspaniale deklamowali wiersze w języku ukraińskim, angielskim, francuskim, chińskim, a nawet w arabskim – Zapowiedź, Testament Tarasa Szewczenki. Utwory największych polskich poetów reprezentowały Lidia Pawlukiewicz, talentowana nauczycielka z Polski oraz jej uczennice – Helena Melnyczuk i Walentyna Obertyńska. Zgromadzeni mieli okazję zapoznać się z twórczością wybitnych poetek Winnicy, Anny Kisse i Ały Witwickiej. Wieczór z poezją w bibliotece Timiria Zewa miał wyjątkowy charakter. Było wiosennie, poetycko i wzruszająco.
Reportaże. 14 kwietnia w Niedzielę Palmową w kościele Matki Bożej Anielskiej w Winnicy została odsłonięta tablica poświęcona księdzu Janowi Lewińskiemu, proboszczowi tego kościoła w latach 1913-1930, który bronił praw wspólnoty rzymskokatolickiej do wezwania wiary oraz mówienia w języku polskim. Tablica o treści ksiądz Jan Lewiński, duszpasterz winnicki w latach 1913-1930, patriota i opiekun Polaków, proboszcz parafii w czasach terroru bolszewickiego, poświęcił biskup pomocniczy diecezji kamienieckiej Radosław Zmitrowicz. On też sprawował mszę świętą. W uroczystości w udział wzięli prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński oraz liczna rzesza miejscowych Polaków i innych gości. Postać Jana Lewińskiego jest dla nas przykładem wytrwałości i wiary, zwrócił się do zebranych konsul Damian Ciarciński. Syn narodu polskiego stał się przykładem dla wielu chrześcijan. Dziękujemy Wam za pamięć o nim, za historyczne uwiecznienie na tablicy dla wielu pokoleń wiernych. Życzorys księdza Lewińskiego przedstawił ojciec Konstanty Morozów. Jan Lewiński urodził się w 1871 roku w Kamieńcu Podolskim w rodzinie jubilera. Powołanie do życia kapłańskiego poczuł w młodym wieku. Wstąpił do seminarium duchownego w Żytomierzu, a po święceniach kapłańskich podjął pracę katechety w Lucku. W wieku 30 lat przyjechał do Winnicy, gdzie od 1913 roku sprawował funkcję proboszcza miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Życie kapłana było pełne wyzwań i trudności. Kościół Matki Bożej Anielskiej był dwukrotnie plądrowany, ale z Bożą i wiernych pomocą udawało się przywrócić jego funkcje sakralne. Большевіці двократно теж видавали на ксьондза вирок смерті на підставі сфабрикованих доводів, але за кожним разом Бог рятував його. По колейному арештуванню зостав виміняний на совєтського шпіга. До Польщі ксьондз Ян Лівінський виїхав у віку 60 років. Позоставив за собою 30 років опіки душпастерській над подолянами. По кілька місяцях спензоних в Познанню виїхав до Сарн в воєводстві Волинським. То місто сталося для ксьондзевого капуана новим Голготом, понівеж по 1939 року, коли Польща została нападнєнта через два моцарства – Третю Рзешу oraz Зв'язок Радянський, знайшовся на теренах окупованих через Армію Червону. Большевіці розпочали нову фалу репресії вобіць костьола римсько-католіцького. Святині палоно, поляків мордовано. Ксьондз Лівінський цудом перетривав до кінця війни. В року 1945 розпочалася репатріація поляків з Волиня до Польщі. Виїхав одним з останніх транспортів. Осядав в Лодзі, де został капеланом невеликій капліці на цмінтажу на долах. Там теж поховано його по смерті, яка наступила 27 мая 1952 року, в преддень його 81-х уродин.
Польська поезія родом з України.
Lucjan Hipolit Siemieński, polski poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta. Urodził się 13 sierpnia 1807 roku w Kamiennej Górze, uczył się w gimnazjum PR-ów w Lublinie, następnie w liceum Richelieu'ego w Odessie. Wziął udział w powstaniu listopadowym, w którym został ranny i wzięty przez Rosjan do niewoli. Po ucieczce i wygnaniu osiadł w Galicji. Zaprzyjaźnił się z pisarzem i poetą romantycznym Sewerynem Goszczyńskim. Należał do grupy literackiej Ziewonia, skupiającej byłych powstańców głoszącej wspólnotę narodów słowiańskich. Brał udział w demokratycznej konspiracji galicyjskiej. Za działalność spiskową był kilkakrotnie aresztowany. W 1838 roku wyemigrował do Francji. Wstąpił do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W 1843 roku, po krótkim pobycie w Wielkopolsce, został zmuszony do wyjazdu do Brukseli. W roku 1848 osiadł w Krakowie, gdzie należał do redakcji konserwatywnego czasu. Był jednym z założycieli Akademii Umiejętności. Zmarł 27 listopada 1877 roku w Krakowie. Debiutował w 1828 roku. Pisał wiersze inspirowane folklorem polskim i ukraińskim, gawędy biograficzne, utwory oparte na legendach czy wydarzeniach historycznych. Tłumaczył i parafrazował ludowe pieśni ukraińskie, które wraz z jego dumkami znalazły się w zbiórce Dumki 1838 roku. Opublikował poemat profetyczno-polityczny Trzy wierzby 1841 rok. Jest autorem popularnej historii Polski dla ludu Wieczory pod Lipą, czyli Historia narodu polskiego, opowiadana przez Grzegorza spod Racławic 1847 rok, zbioru wierszy Mimoza 1858, utworów prozatorskich, m.in. Wieczornice. Swój program estetyczny zawarł w dziele kilka rysów z literatury i społeczeństwa od roku 1848 do 1858. Napisał Trąby w Dnieprze, Pamiątki o Samuelu Zborowskim, Album polskich malarzy, Portrety literackie, Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie. Z podań i legend Lucjana Siemieńskiego. Rozwaliny wspaniałego niegdyś rodu Jazłowieckich na Podolu świadczą o karze niebios, jaka dotknęła ród Jazłowieckich za to, iż jeden z nich nielitościwie wypędził osiadłych tamże Ormian. Z ustąpieniem tych pracowitych i przemyślnych ludzi wszystkie nieszczęścia zwaliły się i na miasto, i na onego dziedziców. Rodzina Jazłowieckich zgasła, a gród przeszedł na własność koniec polskich. I tej rodziny nie lepszy był koniec, gdy bowiem razu pewnego z chłopięciem jednym tego imienia dziedzicem, piastunka przyszła igrać na brzeg studni zamkowej, nastraszona przez kogoś upuściła dziecię, z którego śmiercią miało się zacząć koło nieszczęść Polski. Dzisiaj okoliczni wieśniacy, w chwilach, gdy słońce zachodzi, widują, jak promień jego tworzy niekiedy w obłokach złotą przepaskę. Potem złotowłose dziecię, na głowie mające wianek, w prawej ręce krzyż, a w lewej kwiaty. Zjawisko to dopóty ma się pojawiać, póki świetniejsze losy dla kraju nie wrócą.
Informacje jednym zdaniem.
Prezydent RP Andrzej Duda jako pierwszy z europejskich liderów przywitał Zełenskiego ze zwycięstwem. Andrzej Duda zaprosił ukraińskiego prezydenta elekta do Polski i pogratulował mu zwycięstwa nad Petro Poroszenką w drugiej turze wyborów. Zełenskiego już zdążyli przywitać także prezydenci Francji, USA, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, prezydent Rady Europy Donald Tusk, premier Armenii Nikol Paszynian oraz kanclerz Austrii Sebastian Kurz.
Informacje jednym zdaniem.
We wsi Sadowe nieopodal Równego, jej rodzinnej miejscowości, 8 kwietnia odsłonięto tablicę poświęconą tej legendarnej działaczce Solidarności, która 9 lat temu zginęła w katastrofie smoleńskiej. Tablicę ustanowiono z okazji uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku Anny Walentynowicz i 9. rocznicy jej tragicznej śmierci. Sejm uznał jej zasługi w tworzeniu wolnych związków zawodowych, ruchu Solidarności oraz uwzględnił, że 15 sierpnia 2019 roku przypada 90. rocznica jej urodzin.
Informacje jednym zdaniem.
W Winnicy odbyło się spotkanie regionalne w ramach projektu Polish-Ukrainian Startup Bridge, będącego platformą współpracy ukraińskich startupów, naukowców i wynalazców z polskimi inwestorami. W Centrum Aktywności Społecznej Kwadrat w Winnicy zebrali się przedstawiciele polskich funduszy inwestycyjnych, takich jak Polski Fundusz Rozwoju, Simpact VC czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz lokalnych startupów. Młodzi przedsiębiorcy z Winnicy zaprezentowali swoje projekty.
Informacje jednym zdaniem.
W Centrum Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym Dobry Brat w Osieku, województwo pomorskie, z 3-tygodniowej terapii skorzystało 24 ukraińskich żołnierzy, w tym 4 ciężko rannych. Po przyjeździe każdy odbył konsultację lekarską, po której otrzymał indywidualny program leczenia obejmujący m.in. masaże, zajęcia na siłowni, zabiegi pielęgnacyjne. Najczęstsze problemy, z jakimi przyjechali żołnierze, to urazy ortopedyczne, neurologiczne, rany postrzałowe po minach, ostrzale artyleryjskim.
Informacje jednym zdaniem.
W marcu drużyny 18 ZDH, Skała z Równego oraz Orły Wołyńskie z Kołodenki udały się w rejon, w którym przed II wojną światową powstały umocnienie wchodzące w skład linii obrony wschodniej granicy II Rzeczpospolitej. Lasy w pobliżu Kostopola kryją wiele tajemnic. Do dziś zachowały się resztki fortyfikacji odcinka umocnionego Sarny, który był największym i najsilniejszym na wschodniej granicy II Rzeczpospolitej polskim kompleksem obronnym.
Informacje jednym zdaniem.
Nawet 1,5 miliona cudzoziemskich pracowników ma swoje konta i subkonta emerytalne w Polsce i na nich zbiera na emerytury. Najwięcej kont i subkont Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych założył obywatelom spoza Unii Europejskiej, głównie Ukraińcom, Białorusinom, Mołdowianom oraz Rosjanom. Po małych drogach. Przez doktora Antoniego Józefa. Część pierwsza. Upały letnie wypędzają z miasta. Wyruszamy więc w ten świat swojski, a dziwnie uroczy, gdzie wędrowca czekają niewygody podróży. Zamiast hoteli brudne, obszarpane karczmy. Ale za to piękności zmieniających się co chwilę obrazów nagrodzą stokrotnie podjęte trudy i niewygody. I pamiątki z przeszłości coś tu znaczą także. Wreszcie dla nas wycieczka ta ma wdzięk wyjątkowy. Uskuteczniliśmy ją bowiem po raz pierwszy przed 20 kilku laty. Zmiany więc, i to wielkie, niechybnie wszędzie spotykamy. Na lepsze czy na gorsze. Serdeczne pożegnanie stary Petridawie, otulonej zielenią ogrodów. Szlak główny zostawiamy na lewo i boczną drożyną przedostajemy się do rozesłanego wzdłuż Niestru pasa ziemi, który się słusznie nazwać może Szwajcarią Podolską. By uniknąć nieporozumień, oznaczmy granicę kraiku na tę nazwę zasługującego. Poczyna się on w okolicy Kamieńca za Miodoborami. Pierwsze osady witające nas na wstępie do tej miejscowości to Maków i Suprunkowce. Ostatnia Bronica, za Mochylowem położona. Od Porochów zaś, hen ku Morzu Czarnemu, wzdłuż tyrasu rozciąga się płaszczyzna, pobereżem od wieków ochrzczona. Szwajcaria więc owa to płasko wzgórze, pokrajane głębokimi jarami. Słusznie powiedział Przeździecki, że bez jarów nie byłoby gór na Podolu. A jeszcze dosadniej określiła sposób formowania się tych gór u nas pewna jego znajoma. «C'est notre manière», powiedziała mu ona. «D'avou de montagne». Francuska, jak widzicie, definicja. Dla uspokojenia was jednak dodam, że było to w epoce, kiedy nasze panie mowę Galów znały lepiej od swojskiej. Dziś pod tym względem inaczej. Rdzenna zmiana zaszła, na lepsze. Szwajcaria więc owa to wąski, kilkomilowy skrawek ziemi, 20 mil długi, pokrajany głębokimi jarami, na których dnie małe rzeczulki toczą swoje fale do starej rzeki słowiańskiej. Jest ich kilkadziesiąt, znaczniejszych jednak 20. Mianowicie Smotrycz, Mukrza, Bochowica, Tarnawa, Studenica, Uszyca, Talawa, Daniłówka, Kalus, Materska, Żwan z Wierzbową, Bachtynka, Teremiec, Karajec, Ladawa, Serebria, Nemija, Derło, Jaryszówka, Bronica. A każda z nich ma po kilka dopływów, a każdy z tych dopływów wstydliwie się chowa w głębokiej dolinie i tak gajami otulony, że go niekiedy odszukać trudno i tylko skromna grobelka z brzegu na brzeg przerzucona zdradza jego obecność. Wioski w tych parowach rzucone zwykle niewielkie, ale liczne. Dość powiedzieć, że nad rzeką Uszycą, przebiegającą 10 mil najwięcej, bo się poczyna ona na polach Tomaszówki w okolicy Jarmoliniec położonej, a wpada do Dniestru u stóp miasta Uszycy, jednej z najstarszych osad podolskich, sięgających XI wieku, otóż nad tą Uszycą i nielicznymi jej dopływami usiadło 37 wiosek i 4 miasteczka. Nad Studenicą 23, nad Ladałą 20 i tak dalej, i tak dalej. Jary te strome, na kilkadziesiąt łokci wysokie, zwykle okryte zielenią, stanowią ozdobę kraju. A za to pod względem komunikacji przystawiał niekiedy nieprzełamane przeszkody. Często od wioski do wioski pieszo dostać się można w ciągu kilkunastu minut. Kiedy najskromniejszy wehikuł zastosowany do wymagań miejscowości potrzebuje na przebycie tak zwanej objazdowej drogi kilkunastu godzin. Ale za to wiosną, kiedy owe nieśmiałe, ledwie dojrzane strumienie rozleją, wszelka komunikacja ustaje. A ziemianie po kilka tygodni, jak w niezdobytych twierdzach, w dworach swoich przebywają. Ledwie więc latem, bez wielkich przeszkód, można zwiedzić ten piękny zakątek. Pola tu rzeźniejsze niż w innych częściach Podola. Sady liczne, w doborowe frukta zasobne, stanowią dość spore źródło dochodu dla mieszkańców. Weźmy dla przykładu Studenicę i wioski okoliczne. Produkują one rocznie 1500 beczek śliw suszonych albo 15 tysięcy pudów, to jest ściągają za nich od 30 do 37 tysięcy rubli. A obok zwykłych owoców hodują się tu morele, winne grona, orzechy greckie, a dawniej i migdałowe, i figowe drzewa, i jedwabniki. Lasy z racji swojej niedostępności ocalały, a może i z tej racji, że większa ich połowa należy do rządu. Za to na równinach trzebież prawie doszczętno. Kraj to wreszcie zamierzchłych pamiątek. W łupkowych ścianach jarów pełno jaskiń, które w VII i VIII stuleciu służyły za mieszkania dla pustelników. Skity tak zwane. A przed tym w epoce kamiennej tuliła się w nich ludność nieliczna. I jak znowu potem, podczas napadów tatarskich ukrywał się gmin przed grozą Jasyru. Na wzgórzach stacje krzemienne. Pług niemal codziennie wyoruje siekierki, topory, młotki, strzały. Epoka książęca jeszcze świetnie reprezentowana. Nasypisk tak zwanych chorodyszcz niepodobna policzyć. A obok cmentarzyska kurhanowe, w których pierścienie, bransolety brązowe z X i XI stulecia.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu audycji programu radiowego Słowo Polskie wnet. Za pomoc w przygotowaniu audycji dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Senatowi RP, Fundacji Wolność i Demokracja, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radio wnet. Do usłyszenia za miesiąc.
Słowo Polskie.